A teraz zapraszam Państwa do Kuchni Zamkowej i przedstawiam jednocześnie autorkę bardzo interesującej publikacji, pani Edyta Kucaba-Łyszczek, kustosz Muzeum Zamku w Łańcucie, kierownik działu edukacji. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Kuchnia Zamkowa. Pewnie turyści, którzy pojawiają się w Łańcucie, chętnie by do takiej kuchni zajrzeli. Jej nie ma, przynajmniej jeszcze jej nie ma, ale jest mnóstwo informacji na temat funkcjonowania kuchni i to jeszcze informacji pochodzących z XVII wieku.
Tak, nasza kuchnia opowiadana jest przez ogromną kolekcję naczyń kuchennych, około 300 obiektów prezentowanych na drugim piętrze i to pokazuje skalę i rozmach kuchni pałacowej. Rzeczywiście te obiekty pochodzą od XVIII wieku do początku wieku XX. Jest to jednak kolekcja dzisiaj dość szczupła, bo brakuje w niej wielu elementów, na pewno przedmiotów drewnianych, takich drobnych przedmiotów, które używane były w kuchni, no ale to wiąże się ściśle z bardzo trudnym okresem powojennym w historii zamku. I takim brakiem stabilnego zarządzania tym miejscem, a równocześnie otwartością, która ułatwiała zabór tego drobnego mienia. No,
z drugiej strony pewnie to nie dziwi, bo ochrona szlachetnego mebla czy obrazu jest czymś naturalnym. Kto myśli o garnkach, łyżkach, no o zastawie jeszcze tak, ale o takim prozaicznym wyposażeniu kuchni pewnie niewiele osób myśli w kontekście zabytku historycznego.
Tak, dlatego początkowo wszystkie przedmioty związane z codziennością zamku znalazły się na tak zwanym inwentarzu gospodarczym, czyli nie trafiły do inwentarza sztuki, czyli tych przedmiotów rzeczywiście wartościowych, o których pan mówi, czyli zastaw stołowych czy wyposażenia wnętrz zamkowych. Natomiast początkowo kuchnia traktowana była zapewne po macoszemu, co widać również w stanie jej utrzymania. Ona w tym momencie jest zachowana naprawdę bardzo szczątkowo, a wiele pomieszczeń, dawnych pomieszczeń kuchennych całkowicie zmieniło funkcję i zostało podporządkowane funkcji muzealnego zaplecza.
Jak ważna była kuchnia w życiu zamku w Łańcucie, świadczy pani książka, pani publikacja. Rzeczywiście mnie absolutnie zdumiewa ta możliwość, powiedziałbym inaczej, ta ilość informacji, która tu się pojawia. Skąd wiemy, jak funkcjonowała kuchnia za czasów Stanisława Lubomirskiego na przykład? Przecież to są czasy wieku XVII.
Tak, nasza wiedza w tym zakresie jest jeszcze trochę ograniczona, to znaczy jeszcze nie jest pełna. Nadal prowadzę badania nad historią kuchni zamkowej i wiedza oparta jest głównie na książkach kulinarnych, a Łańcuch miał to szczęście.
Już wtedy funkcjonowały książki kulinarne.
Tak, jak najbardziej. Książki kucharskie. W Polsce pierwsza książka kucharska pod tytułem, nosząca tytuł Compendium Ferculorum, została wydana w roku 1682 i była autorstwa kuchmistrza Lubomirskich. To właśnie również
Stanisława Czarnieckiego.
Tak, Czarniecki zostawił nam opis Wesela Łańcuckiego, który pokazuje rozmach, wielkość, niewyobrażalną skalę właśnie przyjęć wydawanych w wieku XVII. To wesele odbyło się w Łańcucie 18 września 1631 roku i ilość potraw, która została podana, ilość produktów, która została wykorzystana do podania, przygotowania potraw jest dla nas niewyobrażalna. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądała ta kuchnia, której główną zasadą było pieprzno i szafranno, a zatem ogromna ilość przypraw, ogromna ilość mięsiw. Kuchnia, która przyjęła według danych, które podaje Czarniecki w swoim opisie, przyjęła około 6300 osób, bo tyle mniej więcej brało udział w weselu łańcuckim. Z tym, że są to dane dotyczące obejmujące wyłącznie mężczyzn. To znaczy nie mamy informacji o tym, ile kobiet brało udział w tym weselu, więc możemy zakładać, że rzeczywiście tych gości było znacznie, znacznie więcej. Ta liczba 6300 jest taką liczbą, raczej ilością gości, która w weselu udział brała.
Zaglądam do książki, o której rozmawiamy. 600 osób nosiło potrawy do stołu, pisze pani. No i fragment, który opowiada o rozmachu wspomnianym. Wołów karmnych 60, cieląt 300, baranów 500, kapłonów karmnych 3000, dwornych 3000, kur prostych 8000, gęsi karmnych 500, wieprzów karmnych 30, prosiąt 120. Fragmenty tylko przeczytałem.
ogromna ilość kupowana na kamienie, czyli kamień to około 12 kg przypraw, które zostały też użyte do przygotowania potraw. Kucharzy, którzy zatrudniani byli na samym dworze lubomirskiego, pracowało 2 kuchmistrzów i 12 kucharzy, czyli te osoby, które na co dzień służyły, a ta liczba była zwielokrotniona osób, które przygotowywały potrawy, kuchcików, panien kuchennych. To rzeczywiście była bardzo duża grupa zawodowa, która już w tym czasie funkcjonowała, świetnie wykształcona.
Wie pani, trudno mi sobie wręcz wyobrazić, jak przygotowywano te potrawy i tak wielką ilość potraw i smakołyków. No przecież te kuchnie były prosto wyposażone. No nie było urządzeń, nie było tego wyposażenia, którym dysponujemy dzisiaj, którym już dysponowano kilkaset lat później od czasu, o którym rozmawiamy.
Tak, nasze kuchnie dzisiaj są wypełnione ogromną ilością różnych narzędzi, czasem mniej lub bardziej przydatnych. Natomiast te kuchnie dawne wyposażone były w podstawowe narzędzia. Najważniejsze narzędzie kuchenne, jakiego używamy od tamtych czasów niezmiennie i zakładam, że w domu każdego słuchacza taki przedmiot się znajduje, mianowicie łyżka drewniana, z której nie można sobie wyobrazić gotowania czy mieszania, smażenia konfitur. I te naczynia to raczej były kotły, sagany i to zasadniczo...
Otwarte paleniska,
tak zwana kuchnia polska, gdzie palono rzeczywiście ogniska. I jak wspominali podróżnicy, którzy przyjeżdżali do Polski, Polacy żarli albo mięso przypalone, albo niedogotowane. To cytat dosłowny, więc wybaczcie państwo użycie tego słowa, bo rzeczywiście sposób gotowania był bardzo specyficzny. Naczynie było obracane wokół własnej osi przy palenisku i rzeczywiście z jednej strony czasem były niedogotowane, czasem po prostu spieczone, spalone. Stosowano też sekrety kuchmistrzowskie, czyli różne sposoby, na którym można było zadziwić osobę, która do stołu zasiadała, chociażby kapłan we flaszy, albo sztuka na 3 sposoby przyrządzona, niekrojona, smażona, pieczona i gotowana równocześnie. I tego przepisu akurat użył również Adam Mickiewicz panu Tadeuszu, czyli tego sekretu kulinarnego, tak. Dość prostego do wykonania jednak. Czy też zakopywania mięsa na kilka dni pod ziemię, aby tam skruszało i nabrało właściwego smaku. Masło polskie to było masło zwykle, które już było, dzisiaj powiedzielibyśmy, zjełczałe i uznalibyśmy go za nieprzydatne do jedzenia, a wtedy nadawało właściwy smak polski. I rzeczywiście ci, którzy przyjeżdżali do Polski, rzadko kiedy byli w stanie, podróżnicy, czy też królowe, które przybywały do Polski, rzadko kiedy były w stanie zjeść cokolwiek. Uważano, że najlepszy to w ogóle się nie zmieniło i do dziś to jest nasz jeden z najważniejszych produktów kulinarnych, którym się szczycimy, gdzie pieczywo, chleb świetnej jakości, no i czasem warzywa również, sałata.
No ale z drugiej strony, jak pisze pani w książce, przysmaki XVII wieku, które także w łańcucie się pojawiały, to ostrygi, ślimaki, żaby, żółwie.
Tak. I zdecydowanie zupa żółwiowa była przez bardzo długi czas ważną potrawą, jeśli chodzi o polską kuchnię.
Myślimy, skąd to się brało w łańcucie?
Nie było z tym żadnego problemu. Sprowadzano kiedy już nawet mówimy o okresie przed II wojną światową, sprowadzano produkty przez składy we Lwowie chociażby. I tutaj sprowadzano bez problemu cytrusy, cytryny, pomarańcze. Właściwie polskie targi, polskie jarmarki świetne, które również były udziałem naszego regionu, chociażby słynne jarmarki i składy kupieckie w Jarosławiu, dawały nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o przygotowywanie potraw. Kuchmistrzów ograniczała wyłącznie fantazja i zasobność, oczywiście właściciela pałacu, zamku, czy też dworu, w którym służył.
No, z drugiej strony to był olbrzymi wydatek dla właściciela zamku.
Niewątpliwie był to bardzo duży wydatek. Kuchnie generowały bardzo duże koszty. To były również koszty utrzymania służby, też świetnie opłacane i kiedy była wysoko wykwalifikowana.
Nie oszczędzano, jak rozumiem.
Nie. Tutaj w wypadku akurat lubomirskich czy potockich nie było potrzeby oszczędzania. To były świetnie... Te rezydencje były świetnie osadzone w folwarkach, w majątkach, które... były źródłem doskonałej jakości żywności. Oczywiście, że z czasem kuchnia się zmieniała i te ilości podawane na stole były nieporównywalnie mniejsze, nie na taką skalę jak w wieku XVII. Cały czas była to kuchnia najwyższej jakości. My, kiedy patrzymy na kuchnię ziemiańską, widzimy jej charakter regionalny. W łańcucie była to kuchnia aż do II wojny światowej, kuchnia francuska w wieku XIX obowiązująca. niewiele w niej, a znamy menu, szczególnie z końca XIX wieku i już z wieku XX, niewiele jest tam potraw regionalnych, nawet na stole służby, bo kuchnia nie gotowała tylko dla pierwszego stołu, czyli dla gospodarzy i gości, ale również dla drugiego i trzeciego stołu, czyli też służby.
Nie oszczędzano na kuchni, no bo przecież to, jak się jadło, co się jadło, jak smakowało, to była najlepsza wiadomość promująca dane miejsce, reklamująca gospodarza, więc myślę sobie, że tutaj to wszystko było pięknie z sobą powiązane i mocno przemyślane.
Tak, i jeszcze musiało pięknie wyglądać, bo wszyscy wiemy, że je się oczyma, a zatem kuchnia, szczególnie ta kuchnia francuska, a kucharze posługiwali się biegle językiem francuskim. Może w XVII wieku mieliśmy więcej tych elementów takich bardzo polskich i mocno byliśmy skupieni na tym, żeby utrzymywać się tą trwałość kulturową. Natomiast w wieku XVIII rzeczywiście te wpływy francuskie są coraz silniejsze i coraz bardziej zauważalne. Co jest też ciekawe, ta kuchnia była też kuchnią sezonową, opartą na produktach, które pochodziły z własnych sadów czy ogrodów.
Jarzyny, owoce.
Tak? Jarzyny, tak. Sprowadzano nasiona już w wieku XVIII do łańcucha. Sprowadzano drzewka. Mamy rachunki mówiące o tym, że sprowadzano drzewka chociażby z Berlina czy z Drezna. Zachowały się rachunki z czasów Izabeli Lubomirskiej, więc mniej więcej wiemy, jak wyglądały rozchody, przychody też majątku, ale też jak wyglądały wydatki, które majątek ponosił na utrzymanie również kuchni.
Jeżeli pani pozwoli, odrobinę muzyki, wrócimy do naszej rozmowy, bo czasy Izabeli z Czartoryskich-Lubomirskiej są szalenie ważne. Przecież to była osoba, która celebrowała niemal wszystko, co należało do tej sfery elegancji, więc podejrzewam, że i kuchnia jej czasów była wyjątkowa.
I znaczące dla kuchni, bo wtedy przeszliśmy ogromną, właściwie Zamek Łańcucki przeszedł ogromną rewolucję, jeśli chodzi o kuchnię.